Między небом а землёй.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Głośno w ostatnich dniach o decyzji papieża Franciszka, który oficjalnie dopuścił świeckie kobiety do służby słowa i ołtarza. Dziś w programie sprawdzimy, co dokładnie oznacza ta decyzja i czy cokolwiek zmienia ona w funkcjonowaniu kobiet w ramach Kościoła. Opowiemy także o dużych pieniądzach, jakie można uzyskać od Caritas Polska, jeśli tylko zależy nam na dążeniu do umiarów codziennej konsumpcji i poszanowaniu dla otaczającej nas przyrody. Chcemy dziś również rozpropagować wzruszający apel siostry Michaeli Rak, która prosi o pilną pomoc dla hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie, jedynego takiego miejsca na Litwie. Szczegóły już za moment. Takich apeli nigdy dość. Siostra Michaela Rak, prowadząca w Wilnie hospicjum, prosi o nasze wsparcie. Koszty utrzymania placówki, w której pomoc znajdują także pacjenci z Polski, są zbyt duże. Potrzeba finansów m.in. na opłacenie zatrudnionego personelu, mediów, żywności i środków medycznych. Jacek Butlewski.
Siostra Michaela Rak nagrała krótki film, w którym prosi nas o pomoc.
Kochani, przesyłam to przesłanie z Wilna, z hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćko. To miejsce właśnie, które charakteryzuje dom i serce. I to serce i dom jest wpisane w serca wielu z was. Dzięki właśnie wielu osobom ten dom powstał i wiele serc personelu hospicyjnego pochyla się nad ludźmi, którzy potrzebują na ostatnim odcinku swojego życia pomocy. Osoby z chorobami nowotworowymi, innymi, które po wypisaniu ze szpitala pozostałyby same ich rodziny. I hospicjum właśnie pochyla się z sercem nad tymi wszystkimi osobami. Pomagamy i dzieciom, i osobom dorosłym. Pomagamy to w wymiarze właśnie hospicjum stacjonarnego i hospicjum domowego.
Apel zamieściła na swojej stronie Caritas Archidiecezji Poznańskiej.
Jakiś czas temu na Litwie powstało pierwsze hospicjum dla osób chorych. Jest to opieka paliatywna, której do tej pory na Litwie nie było.
Mówi Karolina Dragan z poznańskiej Caritas, która jakiś czas temu odwiedziła siostrę Michaelę.
Siostra Michaela Rak, osoba, która ma przeogromne serce, jest pełna miłości. W odpowiedzi na prośbę biskupa, który poprosił ją, aby takie hospicjum na Litwie powstało, bez wahania zostawiła swoje dotychczasowe życie, aby pojechać właśnie tam i to dzieło realizować, by wszystkie osoby, które są śmiertelnie chore, mogły czuć się zaopiekowane, mogły czuć się radosne, mogły czuć się mimo tej swojej trudnej sytuacji objęte niesamowitą miłością.
Mam na imię Alicja, Winianka z pochodzenia i mieszkam obecnie za granicą. Moja rodzina i ja doświadczyliśmy pomocy z hospicjum. Tato był ciężko chory, byłam w Wilnie w tym czasie, byłam przy nim. No i również mieliśmy możliwość otrzymać taką pomoc domową z hospicjum. Tego każdego ranka bądź popołudnia, kiedy ekipa przyjeżdżała, to był uśmiech na twarzy. Zawsze się uśmiechał. Najważniejsze, kiedy się pytali go, jak się czujesz, pokazywał, że dobrze, chociaż wiedzieliśmy, że stan jest trudny. I zawsze, kiedy była podawana mu ręka, chętnie się przytulał do niej, się uśmiechał.
Teraz siostra kontynuuje dzieło, jakim jest Most do Nieba, czyli hospicjum dla dzieci. Takiego również na Litwie jak do tej pory nie było. Jest to przestrzeń, która ma na celu pomóc wszystkim ciężko chorym dzieciom przejść na drugą stronę pełnej miłości, radosnej, przyjaznej, przede wszystkim nieszpitalnej atmosferze. Myślę, że to jest najbardziej niezwykłe, że siostra otacza tych ludzi opieką, ale przede wszystkim słucha. Słucha potrzeb, bo to hospicjum powstało właśnie w odpowiedzi na prośbę dzieci, które nie miały gdzie przeżywać tej swojej choroby. Siostra jest niesamowitą osobą, a my Polacy powinniśmy wspierać osoby, szczególnie naszych obywateli, rodaków żyjących tam na terenie Wilna, którzy właśnie takie dzieło jak siostra Michaela robią. Dlatego zachęcam, żeby wszyscy, którzy chcą włączyć się w to dzieło, wspierali. Wspierać można w różny sposób. Można finansowo, Można pojechać, pomóc tam, bo też wielu wolontariuszy jest mile widzianych, kiedy przyjeżdżają i pomagają przy hospicjum. Można też dobrym słowem.
Hospicjum zatrudnia 60 pracowników. Przeważającą większość personelu stanowią zawodowi lekarze i pielęgniarki. Miesięczne utrzymanie placówki wynosi około 85 tysięcy euro. 40 tysięcy daje państwo. Tymczasem 45 tysięcy, czyli ponad połowę, hospicjum musi uzyskać samodzielnie. I tak co miesiąc.
My wołamy, pomóżcie nam, żebyśmy mogli pomagać naszym wielkim bohaterom, którzy swoje życie przeliczają już na miesiące, na tygodnie, na godziny, a może minuty. Proszę, pomóżcie nam.
Decyzją papieża Franciszka kobiety będą mogły występować w roli ministrantek i posługiwać przy ołtarzu. Sandra Soluk poprosiła sędziego Sądu Metropolitalnego w Poznaniu, księdza Marcina Czujka, o wyjaśnienie prawnych aspektów tej decyzji. Z kolei kobiecy punkt widzenia na tę sprawę przedstawi siostra Ines Krawczyk ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla.
Z punktu widzenia prawa kanonicznego papież Franciszek zdecydował o ujednoliceniu zapisu kanonu 230 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Od tego momentu, od wejścia w życie najnowszego motu proprio papieża Franciszka Spiritus Domini, świeccy, zarówno i mężczyźni, i kobiety, mogą być dopuszczeni do sprawowania funkcji lektora i akolity.
Zmiany te zostały wprowadzone do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Co to takiego jest ten kodeks i kto i na jakich podstawach może tych zmian dokonywać?
Kodeks Prawa Kanonicznego jest zbiorem wszystkich obowiązujących norm w całym Kościele powszechnym. Powstawał, gdyby śledzić historię tego kodeksu, pierwszy można wskazać oczywiście kodeks 1917 roku, kolejna nowelizacja miała miejsce w roku 1983. Papież jako najwyższy prawodawca w Kościele ma absolutne prawo tutaj nowelizować te zapisy. Robi się to na podstawie analizy spójności tych zapisów, które już funkcjonują. Te zmiany dokonują się zawsze po konsultacjach także z poszczególnymi dykasteriami Kurii Rzymskiej. W tym przypadku chodziło tutaj także o dykasterię zajmującą się osobami świeckimi. I to, co ważne, co podkreśla papież Franciszek, nie jest to w żaden sposób otwarcie jakiejkolwiek furtki w kierunku święcenia kobiet.
Wbrew temu, co niektórzy sugerują w debacie publicznej. Więc wszystko się zgadza, papież Franciszek mówi, że to i tak działo się wcześniej i nie ma co robić szarej strefy, że tak powiem, z tej sytuacji, ale mimo wszystko w narodzie pewne wątpliwości da się wyczuć. Dlaczego?
Musimy sobie uświadomić, że to zaangażowanie osób świeckich staje się coraz większe i musi stawać się coraz większe, a z drugiej strony także w Polsce spadek liczby powołań staje się coraz bardziej widoczny i odczuwalny. Z tym spadkiem liczby powołań inne kraje Kościoła powszechnego mają jeszcze większy problem. Być może w naszej świadomości polskiej jeszcze ta prawda nie jest tak wyraźna, ponieważ jeszcze nie borykamy się z takim problemem, że parafie zostają bez księdza.
Czy przewiduje ksiądz opory we wprowadzaniu tych zmian w Polsce? I zapytam wprost, po której stronie większe, kobiet czy księży?
Na to pytanie jest mi bardzo trudno odpowiedzieć. Pamiętam sytuację, kiedy w kościele w Polsce zaczynała funkcjonować instytucja szafarzy świeckich, szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej. I wtedy, pamiętam, te opory były dość duże i po jednej, i po drugiej stronie.
W tej sytuacji o zdanie należy też zapytać oczywiście kobietę. Rozmawiam więc z siostrą Ines Krawczyk, misjonarką Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej i redaktor naczelną Małego Przewodnika Katolickiego. Nie mogę inaczej zacząć, tylko zapytać, jak się czuje siostra jako kobieta z tą decyzją?
Myślę, że tak zupełnie normalnie. No, papież nie zrobił nic innego, jak usankcjonował to, co tak naprawdę jest obecne w Kościele, w czym uczestniczyłam od wielu lat i dlatego to nie wzbudza jakichś moich takich nadzwyczajnych emocji albo niespokojnych myśli. To jest właściwy kierunek.
A jak zareagowała wspólnota?
Siostry nie mają żadnych oporów. Zresztą my jesteśmy obecne w kościele, w miejscu, w którym jest odprawiana liturgia i przed liturgią, i po liturgii. Tak naprawdę jako siostry przygotowujemy tę liturgię i często też uczestniczymy jako organistki, jako osoby prowadzące śpiew, czy będące tam bliżej ołtarza. Także nie, myślę, że tak ze spokojem. Zresztą ja pochodzę z diecezji opolskiej i w mojej diecezji od wielu lat. Kobiety decyzją pewnie biskupa były wprowadzane już przed ołtarz służyły dziewczyny. Także jak gdyby jestem opatrzona z obecnością kobiet tuż przy ołtarzu podczas szczególnie Eucharystii.
Nadzwyczaj spokojnie siostra do tego podchodzi.
Jestem trochę może za bardzo uspokojona, ale przez chwilę też pracowałam w Stanach Zjednoczonych i tam ta praktyka jest bardzo normalnie przyjmowana. I rzeczywiście pamiętam, że początkowo ja byłam troszeczkę taka zaskoczona, ale po prostu element zaskoczenia, a nie na pewno zszokowania i nie żadnej niezgody bądź też krytyki. Widzę, że na przykład Kościół w Ameryce ze spokojem do tego podchodzi. Rozmawiałam z siostrami i podobnie w niektórych krajach europejskich, tam gdzie siostry pracują, ta praktyka jest stosowana, jest. Każda nowość wzbudza jakieś niepokoje. To nie znaczy, że jesteśmy za albo przeciw, ale pewnie nie lubimy, jak się coś nowego zaczyna dziać i nie zawsze potrafimy się w tym odnaleźć. Ale ja myślę, że akurat ta decyzja powinna być chyba ze spokojem przyjęta.
Powiedziała siostra wcześniej, że ta konkretna sytuacja nie wzbudza większych emocji, ale coś wokół tej sprawy już tak.
Myślę, że sama jakaś dyskusja o roli kobiety w kościele to chyba wzbudza jakieś niepokoje, jakieś emocje.
W takim razie, czy szacunek wobec kobiety, wobec siostry zakonnej jest w kościele odpowiednio okazywany po stronie księży i po stronie wiernych?
Z tym trochę bym podyskutowała. Tutaj jest pewna dysproporcja. To znaczy, myślę, że jako kobieta, jako siostra zakonna dużo szacunku otrzymujemy od osób świeckich. Natomiast no, z niektórymi księżmi pewnie musiałybyśmy jeszcze trochę pewne rzeczy przepracować. I nie będę ukrywała, że kobieta traktowana jest przez niektórych księży jako ktoś gorszy. Myślę o kobiecie jako siostrze zakonnej, bo normalnie kobiety chyba, myślę, że to się zmieniło i trochę to lepiej wygląda. Natomiast siostry zakonne rzeczywiście są na tym szarym końcu.
Nie sądzi siostra, że ci niektórzy księża, o których wspominamy, będą mieli opory przed wprowadzeniem zmian usankcjonowanych przez papieża Franciszka?
Tak, mogą mieć opory, ale no, w kościele no, istnieje posłuszeństwo. To jest decyzja papieża. Za tą decyzją pójdą konkretne wytyczne episkopatu i to zostanie właściwie ustawione. Natomiast prywatne czyjeś opory, no tego nie zmienimy. To jest taki moment, kiedy rzeczywiście krok po kroku te zasadnicze sprawy typu relacje mężczyźni i kobiety w kościele zostaną jakoś właściwie ustawiane.
Czy to nie jest trudne żyć z poczuciem bycia niedocenianą pomimo całego trudu i poświęcenia, które się wkłada w to, co się robi?
Nie, to nie jest trudne. Jeśli my w sobie mamy poukładane to tak jak trzeba, czyli jeśli nie mamy jakiegoś poczucia, że nasza wartość nie wypływa z tego, czy nas ktoś doceni, czy nie, czy zauważy, czy nie. My wiemy, dlaczego to robimy. Może nam być bardziej miło bądź mniej, ale tak naprawdę to nie burzy naszych fundamentów. Natomiast no, widzimy pewne rzeczy, oczywiście, że widzimy. Na pewne rzeczy mamy wpływ, na niektóre nie. Mamy takie przekonanie, że same też musimy wychowywać mężczyzn będących w kościele do tego, że kobiecie należy się szacunek.
Caritas Laudato Si, w ślad za papieżem Franciszkiem, zachęca do podejmowania działań proekologicznych. Można m.in. zgłaszać się do organizowanego na terenie naszej archidiecezji konkursu na rozmaite działania przyjazne dla przyrody. W puli pieniężnej jest ponad 100 tysięcy złotych. Zgłaszać mogą się parafie, ale też m.in. koła Caritas.
Organizatorzy akcji wzięli na sztandary słowa papieża Franciszka: jeżeli świat chcemy zostawić tym, którzy przyjdą po nas, dorastającym dzieciom, zmotywowany tym pytaniem, chciałbym was zaprosić do włączenia się w tydzień Laudato Si. To globalna kampania z okazji 5. rocznicy mojej encykliki. Tydzień Laudato Si już za nami, ale idea tego tygodnia jest wciąż aktualna. Andrzej Grupa.
Caritas Polska i wszystkie Caritas diecezjalne, czyli po prostu wiara w chrześcijaństwo w działaniu, odpowiada na apel papieża Franciszka, by zaangażować się na rzecz stworzenia, by zobaczyć, że nasz wspólny dom jest w coraz gorszym stanie, że zużywamy, konsumujemy więcej niż ziemia zachowa dla kolejnych pokoleń. Dlatego tak ważne jest zrozumienie tej sytuacji, powagi tej sytuacji, szukanie umiaru. Umiaru na co dzień, w naszym stylu bycia, w naszej codzienności. I do tego chcemy zachęcać i parafie, i szkoły. Oczywiście w pandemii jest to trudniejsze, ale nadal możliwe. Szukamy przestrzeni, gdzie możemy mieć kontakt z pięknem przyrody, więc zachęcamy do tworzenia takich miejsc przy parafiach, przy wielu kościołach w centrach miast jest duży teren, który można mądrze zagospodarować. Chcemy w tym pomagać. Przy szkołach podobnie. Tworzymy w wielu miejscach grządki, gdzie młodzi ludzie, uczniowie zasadzają coś, co potem pielęgnują i widzą, ile wysiłku kosztuje przygotowanie, wzrost warzyw i potem przygotowanie z tego posiłku, więc nabierają dużego szacunku do żywności, nabierają szacunku do wody. Szukamy sposobów, jak wspólnie ograniczać zużycie wody, bo wiemy, że jest jej wokół nas coraz mniej i to jest wielki skarb. Dlatego staramy się na tych różnych przestrzeniach uwrażliwiać siebie nawzajem, uczyć się tego, że to powietrze, które jest złej jakości, ono samo z siebie jest dobre, tylko że my mamy wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy, więc siebie nawzajem też na te sprawy uwrażliwiamy. W konkursie, który proponujemy, mamy pewne pieniądze też do wykorzystania właśnie na te działania. Dla parafii to jest 12,5 tysiąca złotych. Dla zespołów uczniowskich, czyli tych szkolnych kół Caritas i wszystkich środowisk wolontariackich, które są zainteresowane encykliką Laudato Si, mamy też małe budżety, które uczniowie będą w stanie sami też z pomocą nauczycieli rozliczyć, zaplanować i potem rozliczyć. To są budżety 4000 zł.
Warto zastanowić się przede wszystkim, jaki jest właśnie ekologiczny problem.
Dominika Chlewska.
W całej Polsce tak naprawdę są takie tematy dość uniwersalne, jak na przykład duża ilość plastiku, czy duża ilość wyrzucanych ubrań i kupowanych nowych ubrań. 1/3 jedzenia, która trafia do kosza, i mieliśmy już wiele projektów, które na takie problemy odpowiadały i zdaje się realizują w ciekawy sposób ideę Laudato Si. Powstawały na przykład podzielnie, do których ludzie mogli przynosić rzeczy, których już nie potrzebują, najróżniejsze, czy to ubrania, czy to naczynia, czy to jakieś ozdoby, a inni zupełnie za darmo mogą z nich korzystać. To jest może świetny pomysł na zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka, czy jakiekolwiek inne święta, kiedy chcemy kogoś obdarować. Może wcale nie musimy iść do sklepu po nowe rzeczy, ale obdarować kogoś używanymi rzeczami. To może się wydawać zaskakujące, ale przecież jeżeli rozumiemy ideę Zero Waste, to tak naprawdę możemy się nawet dużo bardziej z takiego prezentu wyszukanego, oryginalnego i od serca ucieszyć. Są też projekty, które odpowiadają na problem marnowania wody. Zbieranie deszczówki, czy na przykład tworzenie zbiorników retencyjnych, tworzenie zielników przyparafialnych, takich, do których każdy może przyjść, wziąć sobie sadzonkę ziół i zasadzić ją później na swoim własnym balkonie, dzięki czemu te takie małe projektowe kroki, one po prostu inspirują ludzi do dalszego działania i do takiego długofalowego działania. Projekty, które odpowiadają na problem marnowania żywności, czyli tworzenie jadłodzielni, ale też nie takich, w których kupujemy nowe produkty, ale staramy się zbierać od ludzi to, co u nich pozostaje.
Oczywiście Caritas jest kojarzone z działaniem na rzecz człowieka, czyli zbiórki żywności, punkty, gdzie można oddawać odzież i przekazywać osobom potrzebującym. My chcielibyśmy zaproponować, by te na przykład istniejące dzieła przemyśleć na nowo, to znaczy stworzyć przestrzenie, gdzie dzielimy się używaną odzieżą w sposób godny, godnościowy, że to trochę wygląda jak sklep, gdzie to wszystko jest ładnie wyeksponowane. Można stworzyć takie miejsca, gdzie ktoś, kto może już jest na emeryturze, ale potrafi sobie poradzić i naprawić stary radioodbiornik czy inny sprzęt elektroniczny, nadać mu drugie życie. Staramy się też wskazywać to, że rzeczy używane mają nadal wielką wartość i mogą być potrzebne osobom, których nie stać na zakup nowych sprzętów w sklepie. Oczywiście dla młodzieży to może być nauka gotowania z resztek, nauka kiszenia. To mogą być różne rzeczy związane właśnie z naszą dietą i szukania rozwiązań, by być może ograniczyć trochę konsumpcję mięsa lub jeść mięso wysokiej jakości, ale rzadziej. Także zarówno kwestie związane z tym, co jemy, jak jemy, skąd warzywa i owoce, które są na naszym stole, przybywają do nas, to mogą być kooperatywy spożywcze organizowane przy parafiach, to mogą być działania, które pomagają nauczyć się nowej umiejętności, no może nie szydełkowanie, ale używanie maszyny, żeby wykorzystać stare materiały i nadać im nowe życie, szyjąc na przykład torebki na warzywa, na owoce i nie używać już nigdy więcej foliówek. Tych przykładów może być więcej, to wspomniane wcześniej, nasadzenia, organizowanie grządek, sadzenie warzyw na swój użytek i potem uczenie się tego, co z tych warzyw można zrobić. To mogą być różne projekty badawcze, bo też mamy przykłady w innych diecezjach, gdzie młodzież badała poziom zanieczyszczenia powietrza i uczyła się zarazem, skąd w ogóle bierze się smog. Jak należy palić w piecu, nawet jeżeli nie mamy super ekologicznego pieca, to jak korzystać z tego pieca, który mamy, żeby spalane paliwo było nie zanieczyszczało środowiska. Tego typu rzeczy staramy się przekazywać mieszkańcom różnych regionów Polski. Teraz chcemy także to w Poznaniu, w naszej archidiecezji. To jest drugi konkurs w Poznaniu, aczkolwiek ta zeszłoroczna edycja była mocno pokrzyżowana było to utrudnione przez pandemię, bo pierwsze warsztaty, które organizowaliśmy, były dokładnie w dniu, kiedy był pierwszy przypadek koronawirusa i zaraz potem szkoły na długo były zamknięte, więc tak naprawdę na szeroką skalę to w tym roku to organizujemy.
Po granty na działania ekologiczne cały czas można się zgłaszać.
Papież Franciszek mówi, że tylko wspólnotowe działania mogą przynieść jakieś efekty, więc jeżeli robimy te małe kroki, to być może nam się wydaje, że one nie przynoszą żadnych efektów, ale jest to myślenie bardzo błędne i krótkofalowe. Tak naprawdę widzimy, że na rynku funkcjonuje bardzo prosta zasada. Jeżeli jest na dany towar popyt, no to dany towar jest produkowany. I tak naprawdę dokonując codziennych małych wyborów, idąc do sklepu, biorąc reklamówkę jednorazową, kupując rzecz w plastiku, czy kupując niezdrowe jedzenie, wyrzucając jedzenie do kosza, marnując wodę, przyczyniamy się do jakiegoś szerszego problemu, który obserwujemy na świecie, właśnie związanego z ekologią. Dokonując dobrych wyborów, przyczyniamy się do tego, że wspieramy przedsiębiorców, którzy już też starają się myśleć o naszej planecie.
Tak, niech znaczy tak, a nie, niech znaczy nie. O pułapkach nienazywania rzeczy wprost mówi ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mimo że śpiewamy kolędy, to mamy już drugą niedzielę zwykłą. Jeśli dobrze pamiętamy, to tuż przed przyjęciem Komunii Świętej, jeżeli jesteśmy na Eucharystii, to kapłan podnosi nieco nad ołtarz ciało Jezusa, ukryte oczywiście pod postacią białego chleba, hostii, a zgromadzeni wówczas ludzie są najczęściej na kolanach. I ten właśnie kapłan, trzymając w ręku hostię, co jest ważne, przełamaną, która w ten sposób również symbolizuje złamane czy przerwane nagle życie Jezusa Chrystusa, trzymając właśnie tę złamaną hostię, wypowiada oto te słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Te słowa kapłana są słowami Jana Chrzciciela, który w taki sposób przedstawia nam dzisiaj Jezusa. I dobrze znamy te słowa z każdej mszy świętej i za każdym razem spontanicznie, a może nawet i nieco mechanicznie spieszymy z odpowiedzią na nie słowami setnika z Kafarnaum, który prosi Jezusa, by on przyszedł i uzdrowił jego umierającego sługę. Odpowiadamy wówczas te słowa: Panie, nie jestem godzien. Niestety, drodzy radiosłuchacze, myślę, że zwykle nie uświadamiamy sobie przy tym, że słowa Jana Chrzciciela są również odpowiedzią bardzo konkretną i również jasną na głęboko ukryte w nas pragnienie bycia wybawionymi od wszelkiego zła, od tego wszystkiego, co my dzisiaj możemy nazwać grzechem świata. I zobaczmy, uświadamiamy sobie w ten sposób również coś niesamowitego, że tylko Bóg może odpuścić grzech i tylko Bóg może dać przebaczenie wraz z pojednaniem. I to jest również doświadczenie na przykład wielu kobiet, z którymi się również spotykam, a które z bardzo różnych powodów dokonały aborcji. I tylko w przebaczeniu grzechu, które jest dziełem Boga, odnalazły następnie pokój serca. Nie odnalazły wymazania przeszłości, ale odnalazły pokój, którego świat dać nie może. Zobaczmy zatem, że dzisiaj na początku Ewangelii świętego Jana staje przed nami Jezus, który gładzi grzech świata. My to zdanie moglibyśmy również przetłumaczyć nieco inaczej. Oto baranek Boży, który dźwiga na sobie grzechy świata. Czyli Jezus jest kimś, z kim mogę wiązać nadzieję na zniszczenie wszelkiej struktury zła, nie tylko w moim życiu, ale w życiu całego świata. Jezus bowiem ofiaruje za to swoje życie. W nawiązaniu do baranka ofiarnego Jezus zostaje nazwany barankiem Bożym, a grzechem świata dla ewangelisty Jana jest przede wszystkim niewiara w Jezusa i Jego odrzucenie. Czyli Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, a wcześniej to jest baranek Boży, który gładzi grzech świata, moje grzechy. ale zobaczmy, że jeśli nie uznam naprawdę siebie za grzesznika, jeśli dalej ten akt pokutny, który jest na początku mszy świętej, odmówię może nieco z automatu, to przepraszam za sformułowanie, ten baranek, jego ofiara nie jest mi potrzebna. Wiem, drodzy radiosłuchacze, że to brzmi bardzo strasznie, ale jeszcze gorsze jest zakłamanie współczesnego świata, czy też bardziej współczesnego człowieka, który nie uznaje swojego grzechu. I mówił o tym już bardzo dawno temu święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej o sakramencie pokuty i pojednania. Wówczas podkreślał, że współczesny człowiek zatracił poczucie grzechu i widoczna jest tendencja na przykład do czynienia sobie żartów z grzechów, pomniejszania ich szkodliwości, czy wręcz zaprzeczania. Przysłuchajmy się ludziom dookoła nas, a może również nam samym. Bardzo rzadko się dzisiaj mówi, że ludzie kłamią. Częściej być może, że ukrywają fakty albo naciągają prawdę. Ludzie nie kradną, tylko na przykład pożyczają albo przywłaszczają w sobie cudze rzeczy. Nie popełniają cudzołóstwa, tylko korzystają z życia, z tak zwanego skoku w bok. Nie oszukują, tylko umieją kombinować. W końcu ludzie nie zabijają nienarodzonych dzieci, tylko przerywają ciążę, usuwają płód i moglibyśmy tak kontynuować dalej. Drodzy radiosłuchacze, z jakim grzechem dzisiaj klęknąłem albo uklęknę przed Bogiem? Czy uznaję siebie naprawdę, że jestem wielkim grzesznikiem, większym od tych innych, że naprawdę bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem? Do tego tematu baranka Bożego, który gładzi grzech świata i również mojego osobistego uznania grzechu, powrócimy po chwili muzycznej przerwy. Oto baranek Boży, mówi Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii, wskazuje na Jezusa. Oto ten, który gładzi grzechy świata, czyli również moje grzechy. Grzech jest naszym towarzyszem życia, ale nie jest już przekleństwem w takim sensie, że nie jesteśmy na niego tylko skazani i nic więcej. Nie, dlatego właśnie przyszedł na świat Jezus Chrystus, Baranek Boży, i bierze na siebie moje grzechy, umiera za nie na krzyżu i daje mi nowe też życie. Kiedy ono może stać się naprawdę moim udziałem? I kiedy mogę czuć się naprawdę wolny, a nie zniewolony grzechem? Mówiliśmy sobie już o tym nieco w pierwszej części spotkania, a mianowicie wtedy, kiedy wejdę na drogę nawrócenia i uznam swój grzech. Świat zatracił świadomość i poczucie grzechu. Bardzo często żartuje się na jego temat, jakby chodziło o coś najbardziej niewinnego na świecie. Nie trudno tego również dostrzec, że tą ideą grzechu przyprawia się różnego rodzaju reklamy, być może aby uczynić je jeszcze bardziej atrakcyjnymi. O grzechach nawet najcięższych mówi się w sposób bardzo żartobliwy. Grzeszki, słabości, ciągotki. Boimy się wielu rzeczy, boimy się koronawirusa. Jest to realne zagrożenie, ale jako człowiek wierzący, jako ten, który mówi o sobie, że jestem uczniem Jezusa, czy lękam się, że grzech może mnie zniewolić i przez grzech mogę utracić perspektywę życia wiecznego? Jezus w pewnym momencie powie, abyśmy nie bali się tego, kto zabija ciało, lecz raczej tego, kto duszę i ciało może zatracić w piekle. Wiemy, że tym celem zatraty naszego ciała i utraty życia wiecznego to główne zadanie złego ducha. Dokonuje on tej swojej diabelskiej pracy między innymi przez zacieranie w naszym życiu tego ostrego widzenia grzechu. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, jak często stajemy wobec Boga i Pana i na przykład czynimy rachunek sumienia. Tak nie jest łatwa konfrontacja ze swoją historią życia. Ale jeszcze raz powiem, dlatego przychodzi Jezus, dlatego Jan Chrzciciel dzisiaj wskazuje na Pana Jezusa jako baranka, który bierze na siebie grzech świata, abyśmy nie byli spętani grzechem, ale abyśmy mogli ten grzech niejako zrzucić na Jezusa Chrystusa. Dokonuje się to właśnie wtedy, kiedy uznaje grzech za swój, tak? Niestety żyjemy w takim czasie narkozy wywołanej grzechem. zamydla się przed naszymi oczami jego destruktywne działania. Musimy być na to bardzo, bardzo wyczuleni. Między innymi w tym pomaga nam naprawdę codzienny rachunek sumienia. Proponuję powrócić do tej pięknej praktyki, dzięki której będę odkrywać moją słabość, której jeszcze bardziej mogę odkryć Boże miłosierdzie i potrzebę Baranka Bożego, który przychodzi dla mojego zbawienia. Oczywiście możemy uznać grzech na tej płaszczyźnie doktrynalnej, tak? Ale to ja jeszcze muszę uznać, że to jest mój grzech. Co dalej jeszcze mogę zrobić, drodzy, żeby ten Baranek Boży był w moim życiu żywym barankiem? Żal za grzechy. Nie tylko uznać, ale wejść na drogę pokuty nawrócenia. Uznać, naprawdę uznać na początku Eucharystii i uznawać na końcu każdego dnia, że jestem, Panie, bardzo potrzebującym Twojego przebaczenia i nie jestem lepszy od innych. Nie jestem. Przyjdź do mnie. Tak jak przyszedłeś nad Jordan, gdzie wskazał Cię Jan Chrzciciel, zapraszam Cię do mojego życia. Przedstawienie nam Jezusa jako Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, stanowi bardzo konkretną konfrontację. Konfrontacja zawiera w sobie wezwanie do czegoś. Ma do czegoś nas doprowadzić, coś spowodować. Zobaczmy, co spowodowała ona w ludziach, którym jako pierwszym Jezus został przedstawiony. Wiemy, już następny fragment Ewangelii świętego Jana opowiada o tym, że dwaj z dotychczasowych uczniów Jana Chrzciciela poszli za Jezusem. Zaczęli Go bardziej jeszcze poznawać. Kiedy ja z jednej strony dzisiaj mówię tak, zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem i oto Baranek Boży, słyszę te słowa i mówię, nie jestem godzien i idę się karmić ciałem Jezusa Chrystusa, konfrontuję się z żywym Jezusem. Co to zmienia w moim życiu? Drodzy radiosłuchacze, życzę Wam bardzo żywego spotkania dzisiejszej niedzieli z Barankiem Bożym, który przyszedł zgładzić mój i Twój grzech, ale życzę również odwagi, abyśmy przypatrzyli się swojemu życiu, czy to spotkanie mnie przemienia, daje mi nową perspektywę i nowe życie.
Ksiądz Maciej Sarbinowski zachęca do regularnego rachunku sumienia, a my do kompletu przypominamy, że patronem dobrej spowiedzi jest święty Bernardyn z Sieny. Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia w przyszłą niedzielę.
Między niebem a ziemią.